Rozmowa po dziewiątej.
Dzień dobry, Łukasz Brodzik, a moim Państwa gościem jest Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie pośle, mija tydzień od ogłoszenia Polskiego Ładu. I tu pytanie, czy w tym programie każdy znajdzie coś dla siebie?
Z pewnością tak. Jesteśmy bowiem w sytuacji, której program Polski Ład jest programem otwartym na obywateli, potrzeby jednostkowe, jak i wspólnotowe. Gdy mówię o wspólnotowych, to mam na uwadze również samorządy, jednostki samorządów terytorialnych, ale także i przedsiębiorców, emerytów, rozmaite grupy społeczne, zawodowe. Zatem mam wrażenie, że Polski Ład jest adresowany do ogółu obywateli naszej wspólnej ojczyzny.
I tu tak gładko sobie rozmawiamy o tym, może tak też trochę gloryfikując sam Polski Ład, ale jednak nie wszyscy są zadowoleni z tego tytułu. Ja mówię przede wszystkim chyba o politykach opozycji, którzy z jednej strony mówią o tym, że to grozi nam, grozi nam Grecja, Wenezuela, że doprowadzi to nasz kraj do bankructwa, a z drugiej strony druga część opozycji mówi, że właściwie ten program jest złożony w całości z propozycji opozycji. I co pan na to?
Ja myślę tak, drodzy radiosłuchacze, że rzeczą niebywale ważną z punktu widzenia odbiorcy indywidualnego, czyli każdego z was, programu Polski Ład, jest zapoznanie się z nim literalnie, czyli przeczytanie głównych założeń programu, przyjęcie również takiej oto perspektywy, że jest to program na dekady, to jest program, który zmieni rzeczywistość polską nie tylko w tej kadencji, ale w kolejnych kadencjach będzie kontynuowany, bo nie sposób jest w jednym roku zrealizować większość postulatów. W roku bieżącym z pewnością będziemy zajmować się przygotowaniem pewnej osnowy legislacyjno-formalnej, administracyjnej, urzędowej ku temu, żeby projekty, które proponujemy w Polskim Ładzie, mogły być realizowane. Natomiast mam wrażenie, że opozycja, która krytykuje nasze propozycje, niestety w zamian nie przedstawia żadnych konstruktywnych kontrpropozycji. Wobec powyższego mamy do czynienia z sytuacją, w której na dobro programowe, dobro, które jest związane z wieloletnim programem rozwoju Polski, mamy przeciwwagę, która jest osadzona w pustosłowiu, złorzeczeniu i niechęci wobec naszej wspólnej ojczyzny.
Panie pośle, program Polski Ład jest tak szeroki, że znalazł się tam również pomysł odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie. Po co nam Pałac Saski?
Ja myślę, że w przestrzeni programu Polskiego Ładu mamy zarówno takie elementy, które są bliskie współczesnym Polakom, chociażby te adresowane do rodzin, kredytów na mieszkania, wsparcia rodzin wielodzietnych, jak i te, które mają charakter stricte symboliczny. Odbudowa Pałacu Saskiego w Warszawie jest niebywale ważna z punktu widzenia ciągłości historycznej naszego narodu, ale również i charakterystyki Warszawy jako stolicy Rzeczypospolitej. Patrzę na to nie tylko przez wymiar czysto ekonomiczny, ale również symboliczny, czyli ciągłości historycznej narodu polskiego.
Zmienię temat, ale on ciągle o pieniądzach i ciągle o rządzie. Blisko 6 milionów złotych trafi z budżetu państwa na remont jednej strony wiaduktu przy ulicy Zjednoczenia. Całościowy koszt remontu to 12 milionów złotych. Wcześniej Zielona Góra otrzyma rządowe środki na budowę obwodnicy południowej i jeszcze na budowę obwodnicy zachodniej ma zagwarantowane środki. I pytanie tutaj o narrację, dalej pytanie o narrację opozycji, która mówi, że środki finansowe Prawo i Sprawiedliwość rozdaje po uważaniu tym samorządowcom, którzy są zbliżeni do Prawa i Sprawiedliwości. Jak to ma się do rzeczywistości?
No oczywiście rzeczywistość pokazuje swoją realną osnowę, to znaczy, że decyzje rządu Zjednoczonej Prawicy adresowane są do obywateli w całej Polsce, którzy mieszkają w przestrzeni wspólnot lokalnych zarządzanych przez rozmaitych polityków spod różnych flag i szyldów. Ale to przecież nie tym politykom powierzamy te pieniądze, tylko powierzamy je obywatelom ku temu, żeby zmieniać rzeczywistość lokalną. Zielonej Góry, Krosna Odrzańskiego, Sulęcina, obojętne jaką wskażemy tu lokalizację. Te pieniądze nie są dla poszczególnych partii, tylko po prostu dla obywateli.
Dobrze, to zostawmy jeszcze ten temat, bo jeszcze jedną sprawę chciałem pana zapytać o komentarz do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kopalni Turów, która, przypomnijmy, tutaj jedna z pań sędzi stwierdziła, że węgla kamiennego właśnie w Turowie już nie powinno się wydobywać do czasu wyroku właśnie Trybunału Sądu Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy to już będzie tak, że w Brukseli ktoś wyłączy nam guzik raz, może to będzie elektrownia, ale może to być właśnie przekop Mierzei Wiślanej, czy nie wiem, regulacja Odry w związku z przesłankami ekologicznymi i już będziemy musieli te działania wykonywać?
Pierwsza rzecz to taka, że należy te decyzje TSUE czytać również w sensie reakcji na program Polski Ład, który wniósł nie tylko wielki optymizm, ale i dynamikę zmiany rzeczywistości w Polsce. W efekcie zatem Polska staje się krajem niebywale znaczącym w tej części Europy, w związku z czym trzeba uruchomić wszelkie działania, które będą wyhamowywały ten rozwój i decyzja wobec kopalni Turów jest jedną z tych, które, tak jak pan redaktor powiedział, mogą zdarzyć się w najbliższym czasie, bo jeśli spojrzymy na pogranicze polsko-czesko-niemieckie wokół Turowa, Bogatyni, to tamtych kopalni po stronie niemieckiej jest bodaj 4, czeskich 6. I jakoś żadne one nie mają takiego wpływu na środowisko ekologiczne, jak jedyna polska kopalnia akurat w Turowie. Jest to nieracjonalne, jest to stricte decyzja polityczna, nieprzychylna Polsce i naszemu rozwojowi.
No to jedno, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że zdarzył się po drodze pożar w Bełchatowie, czy też awaria w kolejnej elektrowni. Mamy sytuację, że Nord Stream się buduje. Skąd my ten prąd będziemy brać?
No jak to skąd? Oczywiście z łaskawych rąk niemieckich donatorów. Mówię kąśliwie i z żartem, bo na taki dyktat absolutnie nie możemy pozwolić.
No, a on jest też związany z tym, że pytanie w takim razie, no bo tutaj opozycja oczywiście też głos zabrała w tej sprawie. Rząd polski nie zamierza tego postanowienia przynajmniej na razie wykonywać, zamierza rozmawiać z Czechami w tej sprawie z Unią Europejską, a opozycja podzieliła się, niektórzy z Koalicji Obywatelskiej na przykład mówią o tym, czy z Szymona Hołowni ugrupowania, że wyrok należałoby, to postanowienie, przepraszam, nie wyrok, wykonać. No tylko pytanie, czy my w takim razie będziemy musieli natychmiastowo przerzucić się z żarówek na świeczki.
Absolutnie nie wyobrażam sobie takiego scenariusza, że w momencie, kiedy widzimy, że Unia Europejska gra politycznie znaczonymi kartami po to tylko, żeby utrudnić Polsce wyjście z okresu pandemii, ale jednocześnie realizować program Polskiego Ładu, a z drugiej strony mamy całą listę krajów Unii Europejskiej, które tego typu wyroków nie wykonują od lat. Wobec powyższego nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy pochylać kark i pozwalać sobie wypłacać następne niesprawiedliwe werdykty i kary.
A to mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurzępa. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję, pogodnego dnia życzę państwu. Wszystkiego dobrego.
Rozmowa po dziewiątej.